Jak już wiemy na pewno, że wszyscy są wokół nas błogosławieni, bo im błogosławiliśmy, tak teraz będziemy czytali Słowo Boże, które jest zapisane w Starym Testamencie, w 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział. On ma 20 wersetów, a że tylko 20, to z 9 jeszcze 6 pierwszych przeczytamy. Razem będzie 26. Kochani, czytamy Słowo Pańskie, 5 Księga Mojżeszowa, 204 strona, 204. Od pierwszego wersetu czytamy w imieniu Pańskim. Starannie wypełniajcie wszystkie przykazania, które Ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, abym Cię ukorzyć i doświadczyć, aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy też nie? Upokarzał Cię, morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie. Aby dać Ci poznać, i człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć, gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki, źródła tryskające w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb, niczego Ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana Boga Twego za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce Twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli, który Cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla Ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię upokorzyć i aby Cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić Ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w sercu swoim, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga waszego. Słuchaj, Izraelu, ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie. I zdobędziesz miasta wielkie, obwarowane aż pod niebiosa. Pokonasz wielki, rosły lud Anaków, których znasz i o których słyszałeś. Któż sprosta synom Anaka? Ale dziś poznasz, że Pan Bóg Twój przechodzi przed Tobą, jak trawiący ogień. On ich wytępi, on ich powali przed Tobą, a Ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak Ci przyrzekł Pan. Lecz gdy Pan Bóg Twój wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swoim sercu, przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię. A z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed Tobą. Nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość i prawość Twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie. Lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan Bóg Twój, przed Tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość daje Ci Pan Bóg Twój tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. No jak się czyta taki fragment, no to można tak jednym słowem czy jednym zdaniem podsumować, to wszystko jest zakon, to należało się Żydom, Izraelitom, inaczej mówiąc, co nam, poganom, z tego jest dane? Co nas tutaj obowiązuje? Nic, prawda? Nic, zupełnie nic. Ale kochani, Nowy Testament w takim dużym stopniu odnosi się do tego, co w Starym Testamencie jest powiedziane i dokładnie odnośnie tego fragmentu, co jest powiedziane. Nawet w Nowym Testamencie jest chyba ze trzy fragmenty, które mówią, że to słowo, dokładnie to słowo odnosi się do Jezusa Chrystusa. Do samego Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię. Kochani, więc jeśli starotestamentowe słowo aż w takim dużym stopniu odnosi się do Jezusa Chrystusa i odnosi się do nas pogan i jest to wyraźnie powiedziane, musimy zwrócić baczną uwagę na to słowo. Dzisiaj zajmiemy się w zasadzie dwoma zagadnieniami, które w tych fragmentach są opisane. Pierwszy z nich to jest: poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Jak Bóg ćwiczy swego syna, człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Kochani, chociaż ten fragment to jest tak może jakoś trudno odnoszący się do obecnych czasów, dlatego że Słowo Boże mówi, czy znajdzie ktoś dzisiaj takiego syna, którego by ojciec nie ćwiczył. Czy znajdzie się dzisiaj taki ojciec, który by swojego syna nie ćwiczył? No jeżeli nie chce odpowiadać przed sądem, no to znajdzie się dużo takich ojców, którzy nie ćwiczą swojego syna, dlatego że to jest karalne dzisiaj. Nie wolno karać swojego dziecka, prawda? Nie wolno. Jak będziesz bić go na ulicy, to cię po prostu ktoś doniesie, zadenuncjuje i będziesz w najgorszym przypadku odpowiadał za to, jeśli nie siedział, jak zrobisz to zbyt mocno. Więc w dzisiejszych czasach wychowywanie dziecka jest bardzo utrudnione przez szatana i przez wszystkie jego demony. Abyśmy wiedzieli doskonale, że my mamy być ćwiczeni, to zwrócimy uwagę na te wersety, które przeczytaliśmy 2, 3, 4 w 5 Mojżeszowej. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć. I aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Wspaniale, kochani, przez 40 lat chodzić w jednym ubraniu i szczególnie kobiety to lubią. Czy któraś z was 40 lat w jednym ubraniu chodziła? Jakoś nikt nie podnosi ręki, a tamte kobiety chodziły, widzicie? Jak to wspaniale było, mężczyźni nie musieli wydawać pieniędzy na nowe ubrania, bo kobieta zazwyczaj tak otwiera szafę, ledwie domkniętą, i mówi, nie mam w co się ubrać. Nic nie mam. Mąż przychodzi, za głowę się łapie. Mówi, jak to nic nie masz? No nie mam nic, żeby się ubrać. To jest, kochani, tak, jak ja sobie kiedyś przypominam, jechałem przez granicę, tu wschodnią granicę i zbliżamy się do granicy, przede mną stoi samochód. To było dawno jeszcze, w koniec 80. lat. Przede mną stoi samochód Fiat 125P, pod dach załadowany całkowicie, podjeżdża i słyszę, jak celnik pyta się, ma pan coś? On mówi, nic nie mam. I on mówi, dobra, to niech pan jedzie. No i on go puścił, on pojechał. Ja podjeżdżam i tam niewiele, co miałem w bagażniku. Proszę otworzyć bagażnik. Popatrzył, mówi, no jak, coś do oclenia jest? I ja mówię, no chyba nie. A to co? I tam coś nie podobało mu się. Ja mówię, a ten pan przede mną mówił, że on nic nie ma. No nic nie ma do oclenia. No a pan ma coś do oclenia, prawda? I ja nie bardzo mogłem sobie to wszystko wyobrazić, ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to co ja wiozłem, to był bardzo trefny towar, bo to były Biblie. Wiecie, i jemu się nie podobało, że ja wiozę niewiele. No co, dwie walizki Biblii tylko wiozłem. No a tamten człowiek miał pod dach i on nie miał nic do oclenia, a ja mam towar, który mu się nie podoba. Więc kochani, to jest rzeczywistość taka ciekawa, że my musimy zwrócić uwagę na to, co Słowo Boże mówi. Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że my mamy być przed Bogiem odpowiedzialni za to, co czynimy, abyśmy wiedzieli dokładnie, że mamy przestrzegać Bożych przykazań. I Słowo Boże bardzo wyraźnie tutaj mówi, że człowiek nie będzie żył tylko tym, co jest na tym świecie, ale najważniejsze, że będzie żył tym, co z ust Bożych wychodzi. Dlaczego? Bóg to wszystko sprawdza, wiecie, i każdy człowiek w ten sposób musi być doświadczony. A więc człowiek, który się narodził na tej ziemi, Jezus Chrystus, musiał również przejść przez to samo. I Słowo Boże mówi, że w czasie kuszenia Jezusa szatan odwołuje się przy kuszeniu Jezusa Chrystusa do trzech zasadniczych problemów człowieka na ziemi. Pierwszy z nich to jest pożądliwość ciała. Pożądliwość ciała, jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, w 2 i 3 wersecie. Za chwilę ten fragment przeczytamy od 1 do 11, ale pożądliwość ciała jest dokładnie podkreślone w 2 i 3 wersecie. Po drugie, Słowo Boże mówi, że szatan w czasie kuszenia odwołuje się do pożądliwości oczu. I to jest werset 8 i 9. Następnie w trzecim odnosi się do pychy życia. Jest to 5 i 6 wersety. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Jezus Chrystus był dokładnie tak kuszony, jak jesteś kuszony ty i ja. Dokładnie. Dokładnie tak był doświadczany, jak był Job doświadczany. Każdy człowiek, który przychodzi na ziemię, musi być w ten sposób doświadczony. Musi być w ten sposób doświadczony. Nawet ci ludzie, którzy w czasach ostatecznych będą żyli, a mianowicie w 1000-letnim królestwie, Słowo Boże mówi, że na 1000 lat szatan będzie związany i wrzucony do otchłani. I na ziemi ludzie będą żyli te 1000 lat w pełnej radości, w pełnym pokoju, w pełnym Bożym zwycięstwie i będą błogosławieni, niezwykle będą błogosławieni przez Boga. I dalej na końcu 1000-letniego królestwa, po tym upływie 1000 lat, Słowo Boże mówi, że szatan musi być rozwiązany, wypuszczony z otchłani. Po co? Aby doświadczyć tych wszystkich ludzi. Wiecie pod jakim względem? Pod względem pożądliwości ciała, pod względem pożądliwości oczu i pod względem pychy życia. W dzisiejszych czasach najbardziej ludzie są niezadowoleni na pewien naród. Jeśli powiem, że związany w jakiś sposób, i to nawet bardzo ścisły, z materialną częścią życia człowieka, to od razu będziemy wiedzieli, że bankowcami świata są... No zastanówcie się. Kto to są bankowcy świata? Żydzi. Wiecie, dlaczego Żydzi są nienawidzeni przez ludzi? Bo skupili w swoich rękach wszystkie banki, wszystko, co jest z finansami związane i to z wielkimi finansami, to właśnie Żydzi mają w swoich rękach. I dlatego szatan pobudził serca ludzkie do tego, żeby stali się ich wrogami. Po pierwsze, są dziećmi Bożymi, są narodem wybranym przez Boga, a po drugie, finansami się zajmują i mają wielkie błogosławieństwo od Boga. Ja nie mówię, że wszyscy są nawróceni. Ja o tym wcale nie mówię. Na końcu wszyscy będą nawróceni. Ale to są trzy powody, dla których szatan jest w stanie zaatakować każdego człowieka i prawie każdego zwyciężyć. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I na tej podstawie tych trzech doświadczeń, którymi zaatakował Jezusa Chrystusa, zwyciężył Jezusa Chrystusa, tak? Tylko w jednym zwyciężył, tak? No to posłuchajmy, Mateusza 4:1. Wtedy Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Po to został przez Ducha Świętego zaprowadzony na pustynię, aby kusił go diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Nie wiem, czy byście łaknęli po 40 dniach i nocach postu, ale Jezus Chrystus łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. I zobaczmy, jakim wersetem odpowiada Jezus Chrystus szatanowi. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Co to jest za werset? Ten, który przed chwilą czytaliśmy w Księdze Mojżeszowej, w 5 Księdze Mojżeszowej. Dokładnie jest to tutaj wymienione. I teraz dalej, odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. A Jezus odpowiedział: jest także napisane, nie będziesz kusił Pana Boga twego. I dalej co? Jeszcze raz przystąpił do niego diabeł i zaprowadził go na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa tego świata z całym ich blaskiem i rzekł: to wszystko dam tobie, jeśli upadłszy pokłonisz mi się. Na to rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Zobaczmy, Jezus Chrystus, doskonały człowiek, jest doświadczany dokładnie takimi samymi próbami zwiedzenia, jak każdy człowiek na ziemi. Jezus Chrystus jest temu, dokładnie temu poddany. I okazuje się, że Jezus Chrystus nie uchybia absolutnie w niczym. Nie uchybia absolutnie w niczym. I to jest bardzo ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że każdy z nas ma się nauczyć walki z naszymi wszystkimi słabościami. My mamy być ludźmi, którzy są wyćwiczeni w odrzucaniu złego. Wyćwiczeni w odrzucaniu złego. Hebrajczyków 4:15 mówi nam tak: nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Z wyjątkiem grzechu, dlatego że Jezus Chrystus żadnego grzechu nie popełnił. Chociaż za grzechy został wrzucony do piekła, ale nie za swoje grzechy, tylko za grzechy twoje i moje, został wrzucony do piekła. I teraz patrzmy, w Hebrajczyków 12 rozdziale, zaraz po tym rozdziale 11, gdzie jest mowa o wierze, jaka to jest ważna wiara w życiu człowieka, w 12 rozdziale od 4 do 11 wersetu jest powiedziane tak: wy nie opieraliście się jeszcze do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze. Każdego syna, którego przyjmuje. Zechciejcie tedy znosić kary, jakie Bóg na was zsyła. Traktuje was bowiem jak dzieci. A czy można sobie wyobrazić dziecko, którego nie karciłby rodzony ojciec? Jeżeli więc jesteście pozbawieni karania, to właściwie nie możecie uchodzić za synów, lecz raczej za dzieci nieprawego łoża. A jeśli szanowaliśmy naszych ziemskich ojców, mimo że nas niejednokrotnie karcili, to czyż nie tym większym szacunkiem powinniśmy okazywać Ojcu dusz naszych, aby sobie przez to zasłużyć na życie? Tamci karcili nas według swego uznania, by nas wychować na czas krótkich dni doczesnego życia. Ten zaś czyni to dla waszego dobra, w trosce o to, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Widzimy? Bóg musi ćwiczyć człowieka. Absolutnie każdego, tak samo jak na u kresu wieków. Wszyscy ci ludzie, którzy przetrwają to tysiącletnie królestwo, na samym końcu muszą być wypróbowani. Oni muszą być wypróbowani i szatan im pokaże, jak w tysiącletnim królestwie pełno złota, pełno bogactwa, a to na terenie Palestyny, to wiadomo, że to Żydzi. I ludzie, bardzo krótko będzie szatan potrzebował, żeby ludzie zostali zwiedzeni. On tylko pokaże na jeden kierunek, patrzcie tam, zobaczcie, całe bogactwo całej kuli ziemskiej jest tam zgromadzone, idźcie, bierzcie, to jest wasze, możecie sobie to brać. I co Słowo Boże mówi? Że wszyscy, jak ziemia długa i szeroka, ludzie, których było jak piachu na brzegu morskim, ruszyli na tysiącletnie królestwo. Pożądliwość oczu, pycha życia, zazdrość. Zobaczmy, nie było szatana, nie było buntu. Nie było szatana, nie było przeciwstawiania się. Nie było szatana, nie było odrzucania woli Bożej. Zjawił się szatan, wypuszczony na chwilę. I Słowo Boże mówi, musi być wypuszczony na króciutko, na chwileczkę. Po co? Żeby się okazało, jak szczere jest to w sercu człowieka, co człowiek ma. Masz zbawienie? Kto ma zbawienie? Mamy zbawienie. Mamy Ducha Świętego? Mamy Ducha Świętego. I żeby sprawdzić, jak szczere jest to w naszych sercach, trzeba nam być zaatakowanymi. Musi nas szatan zaatakować. Bóg będzie ciebie chronić. Słowo Boże mówi, że Bóg posyła ciebie jak owce pomiędzy wilki. No jak się posyła owce pomiędzy wilki, to trzeba być nienormalnym pasterzem, prawda? Na ziemi, według ziemskich warunków. No jak można owce posłać między wilki? To znaczy na zjedzenie wysyła się owce. Ale Jezus Chrystus co powiedział? Posyłam jak owce między wilki, ale to jest tak, jak na przykładzie konkretnym dałem z życiem na przykład Daniela. Że wrzucono go do jamy lwiej. Wrzucono go pomiędzy lwy. I jednocześnie co zrobił Bóg? Zamknął paszczę lwom. Szedrecha, Meszacha i Abednego wrzucono do pieca ognistego. Siedmiokrotnie bardziej rozpalonego. Po to, żeby się spalili w tym piecu. Co Bóg zrobił? Uczynił ich nietykalnymi. Był taki przykład, pamiętam w jakimś świadectwie czytałem, w internecie można to znaleźć, jak jednego człowieka wierzącego w dawnym Związku Radzieckim On do wojska poszedł i nie chciał tam broni do ręki brać, no więc zesłano go, a męczono go później nie wiadomo jak i trzymano go na mrozie ileś tam czasu, nie wiem, ale bardzo długo. W każdym bądź razie, kiedy nie udało się go zabić, to w piśmie napisali, że charakteryzuje się wyjątkową odpornością na mróz. Bo był nagi i nie zamarzł. Wyjątkowa odporność na mróz. Tak zawsze mi się to przypomina. Wyjątkowa odporność na mróz. I tak sobie uświadamiam, ja nie jestem taki odporny na mróz. Ja bym zaraz zamarzł, nie? Ale nie, jeśli Bóg zamyka moc mrozowi i nie daje przystępu do człowieka, to każdy człowiek przetrwa. My tylko musimy się nauczyć chodzić w Bożych rozkazach i być w Bożych rękach. Zawsze będziemy zwycięzcami. Jezus Chrystus jest doskonałym przykładem. Nie moja wola, Ojcze, ale Twoja niech się stanie. On cały czas był w rękach swojego Ojca. Jedyny moment, na chwilę został opuszczony przez Ojca i wtedy od razu dał świadectwo temu: Boże mój, Eli, Eli, lama, sabachthani. Boże mój, czemu mnie, dlaczego mnie opuściłeś, prawda? A to było tylko na chwilkę. Do piekła, zwycięstwo nad grzechem i znowu łączność z Ojcem. Króciutko. Bardzo króciutko. Słowo Boże nawet mówi, od 6 do 9. Króciutko, 3 godziny. Ale zobaczmy, człowiek nigdy nie jest pozostawiony bez Bożej opieki. Daniel w paszczy lwów, w jaskini lwów. Eliasz na górze Karmel. Najprzeróżniejsze sytuacje, czytamy o najprzeróżniejszych ludziach w 11 rozdziale listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Kiedy jest mowa o tych cierpieniach, tych ludzi, którzy wierzyli Bogu. My jeszcze nie jesteśmy postawieni w takim punkcie, żebyśmy się mieli aż do krwi opierać grzechowi. Ale kochani, nawet jeśli staniemy w takich okolicznościach, nawet jeśli byśmy stanęli w takich okolicznościach, wiedzmy, że możemy liczyć tylko i wyłącznie na Boga. Dlatego nie poddawajmy się tym wszystkim ziemskim rzeczom, które nas atakują, wszystkim tym ziemskim atrakcjom, które przychodzą, ale zadajmy sobie pytanie, a co później? A co później? Teraz skorzystam z tych atrakcji, a co później? Jaka będzie przyszłość? Dlatego musimy poznać w sercach swoich, że Bóg musi nas wyćwiczyć. On musi nas wyćwiczyć. Dlatego też przez trudności i problemy przechodzimy. Przechodzimy przez trudności i problemy? Marzenka, przechodzimy przez trudności i problemy? Każdy z nas. I mamy przez nie przechodzić. Więc nie zadawajmy Bogu takich pytań. Dlaczego, Panie? Dlaczego, Panie? Jak to dlaczego? No bo każdy musi przez to przejść. Jak ćwiczysz swoje dziecko, jak je uczysz, tak samo Bóg musi nauczyć ciebie i wyćwiczyć. I drugie zagadnienie, którym chciałbym, abyśmy się krótko jeszcze zajęli, to jest bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. A gdy już będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego. Widzimy, wolą Bożą jest, żeby człowiek posiadał rzeczy na tym świecie. Ja nie mówię, żeby był najbogatszy, tak jak kiedyś Job był najbogatszy na całą okolicę. Jak Abraham był taki bogaty, bo prawdopodobnie my byśmy nie potrafili być tacy bogaci i zostać przy Bogu. Ale to byli ludzie, którzy byli na tamtą okolicę najbogatsi i wiernie służyli Bogu. A taki Job, pomimo że był najbogatszy i utracił wszystko, to rzucił się pod pociąg. A nie, pod pociąg się nie rzucił, bo wtedy nie było pociągu. Co zrobił? Oddał chwałę Bogu. Widzimy? To jest postawa człowieka. I tego właśnie nas Bóg chce nauczyć. W 5 Mojżeszowej 8, 19, 20 czytaliśmy to, ale jeżeli zapomnisz Pana Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, to Bóg mówi, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga waszego. I niektórzy ludzie chcą tylko znaleźć sobie taką furtkę wyjścia. Chcą sobie po prostu znaleźć taką możliwość takiego prześlizgania się przez to życie. Jak na ślizgawce, tak przeleciał sobie przez życie. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że my mamy w życiu naszym, na tej ziemi, stać się ludźmi, którzy są odpowiedzialni za swoje życie na tej ziemi. Jeżeli nadużywasz swojej wolności, bo jesteś pod łaską, a nie pod zakonem. Jesteś pod łaską czy pod zakonem? Pod łaską, prawda? I Słowo Boże bardzo wyraźnie wyjaśnia nam, że jeżeli nadużywamy swojej wolności, będąc pod łaską, a nie pod zakonem, to popadamy w bałwochwalstwo, niemoralność i buntowniczy styl życia. A to całkowicie dyskwalifikuje ciebie, całkowicie, od otrzymania błogosławieństw Bożych. Chcesz błogosławieństw Bożych. Ale tu trzeba być po prostu człowiekiem, który jest odpowiedzialny za to wszystko, co się w życiu dzieje. My mamy być ludźmi, którzy naprawdę myślą o tym, co się dzieje wokół nas i wiedzą, z czego korzystać, a co dobrowolnie odrzucić. W Koryntian 10 rozdział od pierwszego wersetu, parę wersetów przeczytajmy. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza uchrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. Skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Stało się to zaś, to wszystko stało się, by mogło to posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane. Zasiadł lud, by jeść i pić i powstali, by się oddawać rozkoszom. Nie oddawajmy się też w wszeteczeństwo, jak niektórzy z nich oddawali się w wszeteczeństwo. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili, od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało to ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Kres czasów. Jesteśmy właśnie u kresu czasów, u kresu wieków. Dlatego musimy baczną uwagę zwrócić na to, co Bóg mówi. Patrzcie na Izraela, patrzcie na Żydów. Patrzcie, jak oni sobie lekkomyślnie podchodzili do tego, co Bóg mówił. Wiecie, dlaczego tak Żydzi pomarli na pustyni? Ponieważ nie utrzymywali samodyscypliny i wynikającej z niej przeciwstawianie się każdej zachciance. Pierwszy Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. Wiecie, co tam jest napisane? Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Oryginał grecki mówi zdyskwalifikowany. Zawodnik zdobył pierwsze miejsce. Zajął pierwsze miejsce. Dostał złoty medal. Teraz słyszałem niedawno. Jakiś tam człowiek, nawet nie wiem w jakiej dyscyplinie, nie Polak, pierwsze miejsce zdobył. Złoty medal. Polak był drugi. I się okazało, że Polak dostał teraz złoty medal. Zabrano tamtemu, a dano Polakowi. No bo wiadomo, Polak lepszy. Polak znamienitszy, ważniejszy. Więc tamtemu zabrali, Polakowi dali. Dlaczego go zdyskwalifikowali? Bo nie miał samodyscypliny. Po prostu nie zatrzymał siebie. Nie zatrzymał siebie, kiedy myśli przychodziły, kiedy propozycje przychodziły. Chrześcijanin, żeby nie zostać zdyskwalifikowany, stoisz już przed samymi drzwiami nieba. Masz wejść do nieba i dyskwalifikują ciebie. Nie należy ci się. Nie możesz wejść. Dlaczego? Ale dlaczego? Panie, już jestem pod drzwiami. Bo nie miałeś samokontroli, nie miałeś samodyscypliny i dopuściłeś się tego i tego. Panie, przecież łaska to nie zakon. Chcę, żeby cię to Bóg wyjaśnił już teraz. Dlaczego zakon nadal trzeba przestrzegać? Dlaczego 10 przykazań należy dalej przestrzegać? Możesz powiedzieć, ja jestem pod łaską, dlatego mogę wszystko. Ja mogę grzeszyć, ja mogę źle postępować, ja mogę korzystać z najprzeróżniejszych takich pożądliwości oczu, pożądliwości mojego rozumu, pychy życia. Mogę, a na końcu, jak już będę stał przed samymi drzwiami albo będę umierał, powiem, Panie Boże, przez krew Jezusa Chrystusa przebacz mi to wszystko i wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku. Możesz uzyskać nawet przebaczenie. Nawet możesz uzyskać przebaczenie. Nawet jak cię otworzą te drzwi i cię tam wpuszczą, to nie dadzą ci żadnej nagrody. Nie dostaniesz żadnej nagrody, żadnej godności, nic. Bo ze swojej godności skorzystałeś tu na ziemi. Wszystko, wyczerpałeś cały limit. Dalej już nie ma. Nie będziesz królować z Chrystusem. Powiesz, no ale zbawiony będę. No będziesz. Będziesz. Dlatego, kochani, uczymy się chodzić na tym świecie. Dlatego nie chcemy iść za przykładem Żydów, którzy źle postępowali, żyjąc bez samodyscypliny i bez przeciwstawiania się każdej zachciance. Apostoł Paweł zrozumiał to, dlatego to wyraźnie powiedział. Ja umartwiam moje ciało i ujarzmiam. Bo mogę nawet innym zwiastować Ewangelię, a jeśli w swoim życiu nie będę wprowadzał tego, nie będę siebie zatrzymywał, nie będę siebie poskramiał, nie będę miał samodyscypliny, będę po prostu o tak o sobie żył, to apostoł Paweł wie i wiedział to doskonale. I nam to przekazał, abyśmy o tym dobrze wiedzieli. Że możemy już zostać odrzuceni, zdyskwalifikowani. Dlatego patrz na swoje życie. Patrz na swoje życie. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej. Amen? Jak najbardziej. Dbaj o to. Bo to jest jedyny ratunek człowieka. Żydów cechowały głównie cztery takie cechy. Po pierwsze, bałwochwalstwo. Niemoralność seksualna i wystawiania Boga na próbę oraz narzekanie. I to czytaliśmy tutaj. Wyraźnie o tym wszystkim czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale. Zasiadł lud, by jeść i pić i powstali, by się oddawać rozkoszom. W naszym tłumaczeniu jest podane i wstali, aby się bawić. No to dobra, no to co? No zjedli, co? Nie można poskakać trochę, potańczyć? To nie jest o tym mowa w tym fragmencie Słowa Bożego. Jak sięgniecie do oryginału i zobaczycie, co tam jest napisane, to oznaczało, że siadł lud, aby jeść i pić, a potem wstali, aby uczestniczyć w najohydniejszych religijnych praktykach i obrzędach w najgorszym zepsuciu seksualnym, co narody okoliczne czyniły. I oni chcieli w tym uczestniczyć, w tych orgiach, w tym wszystkim, że każdy z każdą. Także wiecie, to takie fajne wszystko było. Tak się cieszyli po prostu. Najedli się, a później się bawili. O tym tu jest mowa. Brali udział w bałwochwalstwie i w niemoralności seksualnej. Tego się dopuszczali. I nie uważali, że to jest coś złego. I kiedy Bóg zwracał im na to uwagę, to oni po prostu nie widzieli. Ale Panie, co chodzi? No bo co? Winien jest Bóg, że człowiek zachowuje się niemoralnie. Wiecie dlaczego? To jest, wiecie, tak jak z małym dzieckiem. Czemu rozlałeś mleko? A po coś tu postawił? I tak człowiek, dlaczego zgrzeszyłeś nieczystością seksualną? A po coś mi dał popęd? Kto jest winien? No Bóg jest winien. No bo po co nas takimi stworzył? A Bóg powiedział: a ty masz poskramiać twoje ciało. A ty masz je zatrzymywać. A ty masz nie pozwalać. I co możemy powiedzieć? Zakon trzeba odrzucić. Łaska. Najważniejsza jest łaska. Kochani, łaska jest bardzo ważna, bo gdyby nie łaska, to nie weszlibyśmy wcale do Królestwa Niebios. Ale Słowo Boże mówi, że my nauczyć się żyć w usprawiedliwieniu. Cały czas w usprawiedliwieniu żyć, Boże. My mamy się nauczyć czystości w życiu naszym. Odrzucasz. Po prostu odrzucasz. I bardzo często na to działanie nie masz wcale zbyt dużo czasu. Ja pamiętam, kiedyś przyszło takie widzenie do zboru i jedna osoba była postawiona przed takim zadaniem, że pojawiały się takie kule. I te kule były białe, szare i czarne. I teraz trzeba było wybierać. I tylko białe były właściwe. I trzeba było szybko białe przyjmować, a szare i czarne odrzucać. I to trzeba było bardzo szybko robić, bardzo szybko rozdzielać. I na moment możesz się zastanowić, no szara to jest taka biała, czy to jest bardziej czarna? Słowo Boże mówi, że my jako dorośli chrześcijanie, dzieci Boże, mamy mieć wyćwiczone władze poznawcze dla rozróżniania tego, co czyste, od tego, co nieczyste. Czyste mam ręce. Bardzo czyste. A gdybym tak podszedł do zlewozmywaka i mydełkiem ręce namoczył wodą, to byśmy zobaczyli, jaka woda leci. A czyste są. Widzimy, jak w życiu naszym należy postępować? Czystość to jest ciągłe omywanie. Ciągłe omywanie. Raz na tydzień umyję ręce i już jest wystarczające. Tak? Raz na tydzień myjecie ręce? Może 30 razy na dzień. Przynajmniej ja tak myję. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że w duchu mamy się też tak oczyszczać. I nie mówić, bo to zakon, to ja nie muszę się oczyszczać. Oni mieli dokładnie wszystko wyznaczone, jak mają się oczyszczać. I my też mamy dokładnie podane, jak mamy się oczyszczać. Jak mamy się oczyszczać. Słuchaj tedy Izraelu. Dziś przeprawisz się na drugą stronę Jordanu i wyruszysz na podbój narodów większych i liczniejszych od ciebie. Będziesz brał w posiadanie miasta, których mury obronne wznoszą się aż do nieba. Będziesz ujarzmiał ludzi potężnych, wysokiego wzrostu, synów Anaka, których znasz i o których słyszałeś, jak mówiono, któż może przeciwstawić się synom Anaka. Ale dziś poznasz, że Pan Bóg twój przechodzi przed tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi i On ich powali przed tobą, a ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak ci przyrzekł Pan. Lecz gdy Pan Bóg twój wypędzi ich przed tobą, nie mów w swoim sercu, przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię. A z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed tobą. O nie, wcale nie ze względu na twoją sprawiedliwość i prawość serca bierzesz posiadanie ich kraj. To z powodu przewrotności tych narodów Jahwe twój Bóg usuwa ich z twojej drogi. A także ze względu na dotrzymanie słowa, które Jahwe dał twoim ojcom Abrahamowi, Izajakowi i Jakubowi. Wiedz zatem, że nie ze względu na twoją sprawiedliwość Jahwe twój Bóg daje ci ten piękny kraj na własność. Jesteście bowiem narodem o twardym karku. Jesteście narodem o twardym karku. Co byś nie robił, to i tak swoje robią. Czy należysz do ludzi twardego karku, którzy ciągle stoją na swojej własnej pozycji? Co byś nie powiedział, jakbyś nie nauczył, jakbyś nie wyłożył Słowa Bożego, to ten człowiek ci odpowie tylko jedno. A ja mam swoje zdanie. Nie Boże zdanie, nie zdanie ze Słowa Bożego, ale swoje zdanie. A ja to rozumiem inaczej. A ja to rozumiem tak. A to należy rozumieć tak, jak Duch Święty wyjaśni. Dokładnie tak, jak Duch Święty poda. Dlatego mamy się nauczyć słuchać Słowa Bożego i wprowadzać je w życie, abyśmy się nie stali ludźmi twardego karku, tak jak kiedyś Żydzi byli. Dzisiaj mają taki sam dostęp do zbawienia i do Jezusa Chrystusa, jak i wszyscy my. A ci, którzy upierają się nadal przy swoim zdaniu, na końcu, jeśli dożyją, bo wielu z nich nie dożyje tego, ale na końcu wszyscy zostaną zbawieni. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego nie wyjaśniajmy sobie tego, my jesteśmy teraz wierzący, bo to Żydzi ukrzyżowali Jezusa Chrystusa. My Polacy nigdy byśmy nie ukrzyżowali Jezusa. No to nie mielibyśmy zbawienia. Bo tylko przez śmierć Jezusa Chrystusa przyszło zbawienie. Dlatego nie czujmy się tacy wspaniali, że my byśmy nie ukrzyżowali Jezusa Chrystusa. Ale wiedzmy też, że oni zostali odrzuceni, abyśmy my też byli zbawieni, ale ma moc Bóg, jak jest powiedziane wyraźnie, wszczepić ich ponownie. Co, Żydów wszczepi? No oczywiście, bo Słowo Boże tak mówi. Dlatego nauczmy się patrzeć nie na to, że ktoś jest gorszy, dlatego ja jestem. Ty nigdy pastorem nie będziesz, ja jestem, bo ja jestem lepszy. W czym mianowicie? W czym lepszy? Każdy z nas ma tylko tyle, ile dał mu Bóg. I dotąd, dokąd Bóg wyznaczył. Ja pamiętam pewnego człowieka, który się bardzo upierał, że on będzie służył Panu, on będzie pracował, on będzie to, on będzie tamto. Tak się upierał, że on będzie to wszystko robił i nikt nie będzie mu tam w tym przeszkadzał. Pracował do konkretnej daty. Do konkretnej daty. 2004 rok położył kres. Wszystko się zamknęło. Rozdział zamknięty. Inny człowiek też pracował i głosił i wszystko. I wszystko było wspaniale. Czy ja uważam się za lepszych od nich? Nie. Ja mam tyle, ile Bóg mi da. Jeszcze jeśli trochę da, no to będę się cieszył, że jeszcze trochę dał. Ale nigdy nie wiem, czy w pewnym momencie nie zamknie Bóg możliwości. Ten człowiek też. I głosił, i głosił, i głosił, i tak wspaniale głosił Słowo Boże, w takiej mocy Ducha Świętego. Wiecie, co się stało? Nagle stracił głos. W ogóle nie mówi. Jak teraz może głosić Słowo? No nie może. Za coś to dostał? Nie. To nie my jesteśmy tymi, którzy rozstrzygają, dlaczego człowiek głosi albo nie głosi. Bóg po prostu tak zadecydował i koniec. Job miał mnóstwo bogactwa, ale Bóg zatrzymał, stop powiedział i koniec. Wszystko bogactwo przepadło. Bóg chciał, żeby to bogactwo mu wróciło, to jeszcze więcej mu dał. To Bóg decyduje. Głoszę, jeszcze słyszycie mój głos. Ale niedawno była taka sytuacja, kiedy prawie nie mogłem nic mówić. Starałem się, ale i tak sobie wtedy pomyślałem. A jak Bóg to na stałe tak zatrzyma? To ktoś inny będzie musiał głosić. Już ja dalej nie będę głosił. I to naprawdę od Boga zależy, czy głosimy, czy nie głosimy. Dlatego nauczmy się pokory. Nauczmy się uniżenia. Słowo Boże mówię wyraźnie, poskramiaj siebie. Bo nie wiesz, ile czasu ci Bóg wyznaczył. Nie wiesz, jak długo będziesz mówił. Nie wiesz, jak długo będziesz zwiastował. Nie wiesz, jak długo będziesz mógł dawać przykład innym ludziom, jak należy służyć Bogu. Człowiek daje przykład, pokazuje, jak należy żyć. I niektóre rzeczy nie tak pokazuje, źle pokazuje, źle żyje. I później, to ja to naprawię, zaraz naprawię. I później Alzheimer przyszedł i co naprawisz? Jeszcze gorzej się zachowujesz. Co możesz zrobić, jak ci Bóg nie da możliwości? Dlatego mówię do nas wszystkich, abyśmy nauczyli się teraz, póki mamy czas, póki mamy możliwość, póki Bóg jeszcze nie zamknął ci tych możliwości. Teraz pokaż, jakie jest życie w Chrystusie. Teraz pokaż, jak należy służyć Bogu. O teraz, teraz. Bo nie wiesz, jak długo będziesz mógł to pokazywać. Nie wiesz, jak długo będziesz mógł mówić. Dlatego nie ryzykuj. Nie ryzykuj, bo później może być za późno. Pamiętam, jak kiedyś Jacek opowiadał wydarzenie, jak drzewo tam waliło się. Na ojca jego. Proszę, czy na dziadka. I jak się stało? Bóg zachował. A gdyby tak walnęło, to co? Koniec. Jedziesz samochodem. Jedziesz bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie. I w poślizg nigdzie nie wpadasz i wszystko. No to ktoś inny z ciebie wpadnie. Ty wolniutko zatrzymałeś się i pełnym impetem ktoś inny w ciebie wpada. I ty do nieba. Możesz coś poprawić? Mówię po to tak obrazowo, żebyśmy się zastanowili, w jakiej jesteśmy sytuacji. I to, co jest powiedziane do narodu izraelskiego, jest powiedziane do ciebie. Możesz sobie tak lekceważyć. Mówić, a to zakon. My jesteśmy pod łaską. Co tam, nic nie trzeba, no wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku. Wcale nie jest w porządku. Jeśli nie dbasz o swoje życie i nie robisz tego, co Bóg do ciebie mówi, żebyś robił, to żadna łaska ci w tym nie pomoże. Jeśli lekceważysz głos Boży, to Bóg od ciebie będzie wymagał odpowiedzialności za to. Mówi do ciebie po to, żebyś coś zrobił, coś konkretnego, co do ciebie mówi. Dlatego uczyńmy to, co Bóg do nas mówi. Jeśli Bóg mówi to i to masz zrobić, to zrób to. A później będziesz się zastanawiać, czy to łaska, czy jest zakon. Najpierw zrób. Najpierw zrób. Bo Słowo Boże tak mówi, to zrobię. A później zaraz, to była łaska, czy... Zakon to był, czy to trzeba było robić, czy nie trzeba, ale już zrobiłeś, dobrze zrobiłeś. No. Amen? Amen. I niech was Bóg błogosławi i niech was w takim zwycięstwie prowadzi. abyśmy wszyscy doszli tam, gdzie jest nasze miejsce, do Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa.